Argentina. Raport literacki.
Cześć. Witamy was w audycji połączonej, jakby nie było. Jakub Próźniak,
Anna Torchan
i Kamil Kucharski.
Czyli połączyliśmy nasze siły raportu literackiego.
Przede wszystkim składam wniosek formalny, jak to nazwiemy? Co to jest? Raport kina? Magia literacka?
Magia raportu.
Magia raportu, ale to troszkę mylące jest.
No, to jest taki książkowo-kinowy, literacki, magiczny raport.
Magiczny raport, o to jest nazwa.
O, magiczno?
Magiczny raport.
Zarąbiście nice. To wymyśliłem.
Dobrze.
Tak, masz dobre pomysły.
Jestem z siebie bardzo dumny teraz.
Zdarza ci się. No.
Dobra, więc chyba unikniemy tej dyskusji, kto jest czyim gościem. Po prostu uznamy, że jesteśmy tutaj na zasadach...
Skleiliśmy nasze siły po prostu.
Tak, tak.
Zostały one połączone siłą...
Ja mogę zapewnić wszystkich, że Magia Kina właśnie wystawiła swój najmocniejszy skład tutaj.
Właśnie, bo może powiemy coś o składzie. Jesteśmy tak w sumie pół na pół. Czyli jest pół Magii Kina i pół raportu.
Co daje jakąś tam całość chyba, nie?
Tak, czyli...
Pokraczną, popokraczną, ale no...
Zawsze jakaś całość, prawda?
Tak.
Zawsze coś.
Damy radę. No dobra, to co, będziemy rozmawiać o książkach czy o filmach? Co dzisiaj robimy?
Ja powiem za siebie, bo... U nas w raporcie...
Jak tak, to jest u was w raporcie? Weź
tak,
mi opowiedz.
Bo nas to zawsze ciśnie, żeby mówić o tych, o filmach jeszcze. Żeby się odnosić do filmów.
Aha. I potrzebowaliście nas.
Tak.
Byliśmy waszym wytrychem, żebyście mogli to zrobić.
No
takim wentylem,
tak.
Żeby... Tak
wentylem. Wow, to jest jakiś nawet awans
powiedz,
społeczny.
Czy my jesteśmy twoim wentylem?
Wiesz co, my mówimy na co dzień o filmach, a tutaj wiesz, że temat książek. Ja próbowałem się kiedyś za książki zabrać, jakby nie wiedziałem, jak to włączyć zupełnie.
Nie wiedziałeś, jak to czytać?
No nie, no prawda jest taka, że nie czytam tak dużo, jakbym chciał, ale czasem zdarza się, że obejrzę film, który okazuje się ekranizacją tego, co wcześniej przeczytałem, więc no jest o czym rozmawiać. Zresztą my często, jak rozmawiamy o filmach, to też odnosimy się do pierwowzorów, nawet jeśli ich nie czytaliśmy, ale to zawsze jest jakiś tam punkt odniesienia, nie? Zawsze jest to jakiś temat zaczepny do dyskusji. Bo to generalnie zawsze jest ta interdyscyplinarna dyskusja na temat tego, czy film dobrze oddaje książkę, a jeśli nie, to dlaczego i czy to dobrze, że na przykład nie trzyma się dokładnie faktów literackich.
Czyli audycja w tym stylu po prostu była potrzebna.
Potrzebujemy audycji takiej jak ta.
No oczywiście. Więc może przejdziemy do konkretów.
No dobra, Kuba, co masz za konkrety?
Ja mam konkrety? Ja chciałem powiedzieć sobie o filmie Pachnidło, które jest na podstawie książki. Książka autorstwa Patryka Süskinda. Mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko, ale chyba tak.
Myślę, że słuchacze ci wybaczą.
Ja myślę, że nie.
A ja myślę, że tak. Wierzę,
ja myślę,
wierzę że w ich dobre sumienie.
A ja myślę, że mamy bardzo rygorystycznych słuchaczy, którzy wyłapują
każdy.
No to
chyba wy macie.
Ach, przepraszam. Racja. Ale ogólnie, bo właśnie chciałem tu porównać książkę, film, mi się wydaje, że... Bo książka jest bardzo taka... Specyficzny klimat ma. Film zresztą też, tak jak widzieliście pewnie film, to widać taki... Jest bardzo naturalistyczny. Ja bym powiedział nawet, że tam bije trochę taki magiczny realizm w pewnych momentach, bo jest aż taki przesadzony. W książce aż tak tego nie odczułem, ale też ten klimat tej XIX-wiecznej, XVIII-wiecznej właściwie Francji, no jest widoczny, czuć. Jakby nie było nomen omen książka o zapachach, no to czuć atmosferę tego właśnie Paryża.
Mówiłeś wcześniej, z tego co pamiętam, jak rozmawialiśmy gdzieś jeszcze poza anteną, że film bardzo wiernie oddaje wydarzenia z książki. Ja nie czytałem tej książki, ale...
Tak.
Tak,
no jest
tak
właściwie było. Przełożeniem dosyć, może nie dosłownym, bo jednak parę elementów, tak, jak sobie ostatnio powtórzyłem film, no to jednak parę elementów, ale to jest naprawdę kilka tam, tak, jakieś szczegóły, detale, które, do których bym się w ogóle nie przyczepiał, ale sama fabuła, sama jakby konstrukcja tej postaci głównej, tego Grenouille'a, jest dosyć podobna, bym powiedział, tak. ale też w ogóle obecność w filmie tego narratora, który się pojawia i objaśnia trochę te wszystkie wydarzenia. To jest coś, mi się wydaje, no, ciekawego w filmie. Nie wiem, jak ty to...
Co to? Tak, to troszeczkę wydaje mi się takim pójściem na skróty, przy czym to nie jest żaden zarzut, tak? No, jakby w książce często mamy jakiś tam podmiot, który, jakiś narratora, można powiedzieć, tam podmiot, który nam no, opisuje, co się dzieje, bo musi być czasami. Nie zawsze pewnie, nie? Ale przeważnie jest coś takiego. W filmie jakby zawsze reżyser czy tam twórcy starają się przekazać wszystkie rzeczy tym, co dzieje się na ekranie. Jakby często uznaje się, że jeśli trzeba coś dopowiedzieć widzowi wprost, nie tylko za pośrednictwem tego, co uchwycamy na ekranie, to, że to jest pójście na skróty jakieś, nie? Ale w tym filmie nie odczuwało się tego. Ten narrator gdzieś tam czuło się, że wynika to z faktu, że jest to ekranizacja książki.
Tak, ale mnie to właśnie zaskoczyło, bo jak ja jeszcze widziałem film za pierwszym razem, no to siłą rzeczy jeszcze nie wiedziałem, że była książka. Ale przez tego narratora jakoś czułem, że to jest na podstawie książki, bo to jest tak skonstruowane, tak jest ta narracja cała skonstruowana, że nie wiem, no to czuć.
Czuć, zdecydowanie czuć.
To mnie właśnie zaskoczyło w tym filmie, ta dosłowność jakby nie było, tak? Ta dosłowność przełożenia właśnie tego klimatu książkowego na klimat filmu, co oczywiście jest na plus, bo film jakby spełnia swoją rolę, tak jest według mnie bardzo dobrym filmem.
Mówisz, spełnia swoją rolę, ale tak, spełnia swoją rolę, powiedziałeś to w kontekście tego, że bardzo dobrze oddaje klimat książki i wydarzenia zawarte w książce.
Ale też bardzo dobrze spełnia swoją rolę, w sensie wciąga, tak? Nie jest to taki twór, że jeżeli nie znasz oryginału książkowego, to nie będziesz, nie wiem, dobrze się bawił. No może w tym przypadku określenia tego filmu nie jest to dobre słowo, bawił, ale...
Odczuwał po prostu
w pełni
tego filmu,
tego słowa, nie? Mi brakowało.
No właśnie, ale ja miałem taką myśl jeszcze, jak tutaj docierałem do studia. Zastanawiałem się, na ile wierne odwzorowanie tego, co napisał autor książki, wierne odwzorowanie tego w filmie, jeśli chodzi o wydarzenia przede wszystkim, ale też właśnie o jakieś takie detale, o budowę postaci, na ile dobrze jest, jeśli książka jak najwierniej oddaje te wszystkie rzeczy. No bo to tak się przyjęło, że kiedy oglądamy ekranizację jakiejś książki, to często pada taki zarzut, że no, w książce było trochę inaczej. Ale czy to zawsze rzeczywiście jest źle, jeśli w filmie jest trochę inaczej niż w książce? Czy to wszystko da się rzeczywiście w 100% przełożyć?
Nie wiem, ja uważam, że to jest nawet lepiej, jak jest trochę zmienione. Może nie jakieś zasadnicze, wiesz, elementy, nie? Ale detale właśnie, nie? No to uważam, że to jest lepiej. Bo to daje jakiś, nie wiem, obraz taki, jak reżyser coś interpretuje, tak?
No tak, przede wszystkim to jest najczęściej interpretacja. Ja na przykład spotkałem się z taką ekranizacją, która teoretycznie jest ekranizacją prozy Bukowskiego, Charlesa Bukowskiego, ale w rzeczywistości nie opiera się ona na żadnej konkretnej książce Bukowskiego, na żadnym konkretnym tworze czy opowiadaniu. Film Ćma Barowa. To jest, on powstał w 1987, tam Mickey Rourke gra głównego bohatera, czyli to alter ego Bukowskiego, jakim był Henry Chinaski. I sam Bukowski pracował też przy tworzeniu scenariusza. Jest to jakaś tam adaptacja jego całej twórczości, ale scenariusz jest trochę autonomicznym tworem. W sensie to nie są wydarzenia z żadnego konkretnego opowiadania, z żadnej konkretnej książki, a mimo to uznaje się to za ekranizację twórczości Bukowskiego. Nie?
Czyli posklejane trochę.
Takie posklejane, no.
Taki patchwork tych.
Tak, dokładnie tak. Jest bardzo czuć w tym filmie klimat jego wszystkich tworów i opowiadań i wierszy i wszystkiego, co się ukazuje teraz na przykład w postaci jego listów, korespondencji, którą prowadził z różnymi ludźmi. Co też mi się rzuciło w oczy, to na przykład świetna obsada. Mickey Rourke jako Henry Chinaski, czyli ten biedny alkoholik, taki poeta żyjący na przedmieściach Los Angeles, jego twarz, jego fizis tak świetnie pasuje do tej roli. A to też jest czasami kwestia tego, czy na przykład najpierw czytamy książkę, czy oglądamy film, nie? No bo na przykład jeśli chodzi o taki twór jak Harry Potter, nie? Bardzo dużo osób najpierw oglądało film i potem czytając książkę, jakby widzimy te postacie jako aktorów, którzy odgrywali rolę w ekranizacji, nie?
Tak, to już się nie da w ogóle przełączyć, nie?
No, miałeś tak na przykład w tym Pachnidle?
Tak, no bo siłą rzeczy Pachnidło widziałem wcześniej, tak mówię, parę lat wcześniej, więc już miałem przed oczyma właśnie tę twarz tego aktora, który grał Grenouille'a, jakby inni ci perfumiarze, to już miałem ich przed oczami, tak, tylko jakieś postacie poboczne, których zapomniałem, no to już sobie tworzyłem jakiś tam ich obraz, ale tak ogólnie to miałem właśnie te wszystkich aktorów przed oczyma, nawet sceny niektóre już mi się tak kojarzyły, już miałem przełożenie, nie, i tak miałem... Ale w filmie było inaczej, nie? Tak już tak miałem, ale tu jest jakoś to inaczej to rozegrali, nie?
No i właśnie, czy to nie wypacza przypadkiem tego, jak postrzegamy książkę jako twór autora? Czy my odbieramy ją wtedy w odpowiedni sposób, kiedy widzieliśmy wcześniej ekranizację, którą, tak jak powiedziałeś, która jest jakąś interpretacją już tej książki, nie?
Nie wiem.
No właśnie.
Ale w sumie to też jest ciekawe, że nie ma książek na podstawie filmów. Są tylko filmy na podstawie książek.
Czy nie ma? Myślę, że może i są. Aczkolwiek rzeczywiście to jest dużo mało. Mniej powszechne zjawisko, no bo jednak przełożenie napisanego tekstu na scenariusz jest trochę bardziej naturalne, nie?
No. A tu jeszcze, no bo książka siłą rzeczy ma trochę rozbudowany taki ten świat, albo przynajmniej powinna mieć, żeby, no bo właśnie trzeba tak ten świat wsiąknąć, a jednak przez druk trochę trudniej się wsiąka niż przez obraz, mi się wydaje.
No trzeba samemu dużo większą pracę umysłową włożyć na pewno w to.
No. Aniu, bo tak siedzisz cicho, co ty byś tutaj powiedziała do naszej dyskusji?
Co ja bym powiedziała? Może w kontekście postaci, bo ja najczęściej najpierw czytam książki, a dopiero potem oglądam filmy.
Udaje ci się to?
Tak, udaje mi się to. To znaczy, to jest moje silne postanowienie, że jeśli widzę jakiś tytuł i widzę, że to jest na podstawie jakiejś książki, to staram się najpierw przeczytać.
O, jak szanuję.
Dzięki.
Szacuneczek, naprawdę.
Dzięki. Udaje mi się to na szczęście. Jestem bardzo z tego faktu zadowolona. I wracając do postaci, powiem tutaj na przykładzie książki Zaginiona dziewczyna. Książkę kupiłam w czasie, kiedy premierę miał film. Ale ta książka to, krótko mówiąc, cegła. I widząc na okładce napis, że właśnie ekranizacja wchodzi do kin, przeczytać tę cegłę, czy najpierw obejrzeć? Ale nie. Przeczytałam i no, wyrobiłam sobie pewną opinię na temat postaci, jakbym je widziała. Potem obejrzałam film. I wiecie co? Główną rolę w tym filmie zagrał Ben Affleck. Nie wiem, czy aktora kojarzycie.
A wiesz, tam coś słyszałem.
Coś słyszałeś. I mam takie pytanie, co powiesz na temat jego gry aktorskiej?
W tym konkretnym filmie? To nie wiem, bo nie widziałem.
Ogólnie, jeśli kojarzysz aktora.
I widzisz, to jest ten moment, kiedy wam by się tutaj Rafał Skwarek przydał, a nie ja. Nie? To są zagadnienia, które zdecydowanie on ciągnie, jakby ocena gry aktorskiej, nazwiska.
Ale Rafał stwierdził, że no, ma lepsze zadania do roboty, tak?
No, ma lepsze
siedzieć
zadania.
Tutaj z nami.
To fakt.
Nie tak, że was olał kompletnie, nie? Ale, wiesz co, ale...
My się z nim jeszcze spotkamy, tak?
To... No, spotkajcie się, warto. Ale pytasz się mnie o jego grę aktorską, żeby powiedzieć, że on tutaj zagrał lepiej niż gra zwykle, czy gorzej niż gra zwykle. Wszystko to jest kwestia doboru ról, nie? Jeśli masz odpowiednią rolę, jeśli jest angaż w filmie, który jest dobrze napisany, no to siłą rzeczy dużo łatwiej dobrze zagrać, nie?
Ja teraz do Kuby to samo pytanie. Czy kojarzysz?
Nie.
No, to...
U mnie odpowiedź jest krótka.
To szkoda.
Jakbyś mi pokazała jego zdjęcie, to może bym skojarzył, ale...
Tak, ja też raczej szybciej tak. Z twarzą kojarzę.
Ja nie kojarzę po prostu nazwiska do imienia, po prostu...
A kojarzycie kogoś, kto ma zagrać nowego Batmana, grał już nowego Batmana. Ben Affleck, nowy Batman. Ben Affleck ma opinię aktora bardzo drewnianego, że tak powiem. Nie za bardzo nadaje się do tych ról, które się mu przypisuje, a tutaj... Jego drewniana gra sprawdza się w 100%, bo postać Nika jest po prostu, nie chcę powiedzieć, że drewniana, ale ta osoba jest po prostu tak, dokładnie, tak flegmatyczna, że Ben Affleck w tej roli sprawdził się świetnie i oglądała mi się ten film z wielką przyjemnością, dlatego że aktorzy byli świetnie dobrani.
No, dobór aktorów to jest rzeczywiście
to jest podstawa.
To taki troszeczkę kasus, na przykład Colina Farrella, który w filmie Lobster grał takiego w średnim wieku, takiego fajtłapę. To on się dopiero tam się dobrze sprawdził. To jest...
Tak. Ale to mnie też akurat się nasunęło, jak Ania mówiła że Zaginiona dziewczyna to jest taka cegła, nie? Hmm. To mi się... Ja zawsze mam taką chęć, żeby sięgnąć po grę o Tron, tą książkową. Ale jak patrzę, ile tego jest...
Masakra, to jest ogromny materiał.
Już stwierdzam, dobra, już wiem, że serial jest trochę już teraz odchodzi od książkowego oryginału, ale może zostanę przy tym. To jest łatwiej przyswajalne jednak niż
zresztą, jeśli widziałeś już ten serial, to pytanie, na ile byś wyciągnął przyjemność z tego czytania, nie?
Właśnie nie wiem. I tak sobie... Znaczy, chcę porównać jakby, nie? Ale ja też już słyszałem o tym filmie, o tym serialu, tak, i o tych książkach, że różnice zaczynają się dopiero później. Więc nie wiem, czy będzie mi się chciał w ogóle przebrnąć przez wszystkie to mistrza, żeby... O! Tu jest różnica. Tu się różni.
No właśnie, pytanie, na ile to ma sens w ogóle, nie? Na ile jesteś, słuchaj, pasjonatem czytania, no prowadzisz raport literacki, może widzowie oczekują od ciebie takich poświęceń, Kuba.
Nie, no tak, ale wiesz, teraz jest pytanie, na ile jednak gra o Tron jest warta tego, żeby przez nią przebrnąć.
Słuchaj, no nie wiem, tu też przydałby wam się Rafał, bo ja też, jeśli chodzi o klimaty fantazy, to...
To co ty tu robisz w ogóle?
Ej, to ty zaproponowałeś mi, żebym z wami nagrał.
To Ania zaproponowała, zwalamy na Anię.
No.
To był pomysł Ani, który ty mi przekazałeś, więc to wy zaprosiliście mnie tutaj, to mogę czuć
ja
się
Ja uważam, że to jest całkiem dobry pomysł, nie narzekajmy, zobaczymy.
Nie narzekam, jest na razie jest okej. Okay. Ale a propos słowa brnięcie, a propos tego czasownika brnąć, to używaliście też słowa cegła, jakby świat filmu też ma swoje cegły. Jest taka produkcja, która stała się już ikoniczna, można powiedzieć. Jest taki węgierski reżyser jak Bellatar i on nakręcił ekranizację książki. Słuchajcie, jest taki film jak Szatańskie Tango z 1994. Jest ekranizacją książki, o tym samym tytule, o ile się nie mylę. I jest to przełożenie książki, można powiedzieć, bardzo dosłownie, bo jest to kropka w kropkę odzwierciedlenie książki. Co za tym idzie, film ten trwa 7 godzin i 2 minuty.
Wow.
W wersji mocno okrojonej. Warto obejrzeć jakąś wersję reżyserską, która około 9 godzin trwa. To jest książka, która nie jest specjalnie, tak samo jak film, bo jest on dokładnym odwzorowaniem, nie jest specjalnie napakowana akcją. Powieść tocząca się gdzieś na węgierskiej wsi, takiej bardzo odległej, na przykład bardzo długie ujęcia ludzi obierających ziemniaki. Nie? To jest takie hardkorowe odwzorowanie książki. Nie? Pozycja kultowa już w światowym kinie.
A ja sobie tak pomyślałem, jakby to teraz na TVN nie puścili z reklamami.
Wow.
No.
Pasmo nocne, nie?
Takie... Pasmo nocne. Ale to miałoby sens chyba puścić to w nocy, no bo...
No bo w sumie za dnia?
No ja myślę, że żadna telewizja się jeszcze nie podjęła wytransmitowania Szatańskiego Tanga.
I myślę, że szybko się tego nie podejmie.
Chyba, że Kuba napisze teraz do jakiejś stacji, że można to puścić nocą.
Do TVN najlepiej.
Tak. Albo...
Albo do Polsatu.
Nie, no tam mają krótkie reklamy. To
na tak... Polsacie? Błagam.
W nocy? Widziałaś reklamy w nocy tam...
Nie widziałem reklam w nocy, nie oglądałem w nocy reklam.
Ja też nie, bo spałem.
O czym ty się wypowiadasz?
O filmie. O Szatańskim Tangu.
Nie, to ja się wypowiadałem o Szatańskim
Tangu. Ale ja teraz trochę też. Na podstawie tego, co ty się wypowiedziałeś, ja też się wypowiedziałem.
To jest twoja interpretacja mojej wypowiedzi, to trochę jak ekranizacja książki, nie?
No.
Dobra metafora.
Ale tu robimy takie stopnie tych metafor, no. Jestem zachwycony. Ale może sobie przerwę zrobimy.
Tak, zróbmy sobie przerwę.
Tak, bo za dużo metafor. Wrócimy za chwilę.
Bez metafor. Trouble. co, wracamy po przerwie krótkiej.
No, wracamy.
Czym wracamy do słuchaczy?
Z kolejnymi
książkami.
Adaptacjami, krótko mówiąc.
Jesteśmy dalej w tym temacie. Kamil, co nam przygotowałeś dalej?
Kamil, co ostatnio oglądałeś, co było ekranizacją książki? Słuchajcie, no, polska produkcja z 57, film Pętla, który jest też dosyć dosłowną ekranizacją jednego z opowiadań Marka Chłaski. Mhm. Co ciekawe, to jest podobny przypadek jak wcześniej z Charlesem Bukowskim, kiedy on rzeczywiście też pracował nad scenariuszem tego filmu bezpośrednio. Przy czym nie miał tak dużej roboty, powiedziałbym, jak Charles Bukowski, bo rzeczywiście jest to dużo dokładniejsze przełożenie jednego z konkretnych opowiadań. Gdzieś złapałem się na tym, że aktorzy, tutaj Gustaw Holubek, który gra główną rolę, rzeczywiście wypowiada te zdania z książki, że tak powiem, niemalże dosłownie.
Czyli to jest jak trochę przełożenie dramatu, nie? Że jest tekst napisany ten dramatyczny i widzisz aktorów na scenie, którzy mówią słowo w słowo to, co masz...
I nie jestem w stanie w tej chwili zweryfikować, czy w 100% było to przełożenie, że tak powiem, tych kwestii wypowiedzianych, ale zakładam, że tak, bo konstrukcja tego opowiadania rzeczywiście umożliwia to w pewnym stopniu. Nie? No. Nie, żeby streścić fabułę, bo trochę tego nie robimy tutaj, jest bohater, który jest alkoholikiem, ale stara się rzucić, porzucić na alkoholizm. Pomaga mu w tym jego kobieta, która rano wychodzi do pracy, a kiedy wróci za kilka godzin, to oni pójdą do lekarza, który przepisze temu bohaterowi jakieś tam tabletki, które sprawią, że on przestanie pić. Aczkolwiek ta jego kobieta jest w pracy kilka godzin i w tym czasie jest to rozpaczliwa walka, żeby nie zajrzeć do butelki. Jak się kończy, to nie będę tutaj mówił, można sobie obejrzeć. Ciekawe doświadczenie, no to jest, tylko można powiedzieć, perła polskiej kinematografii, świetnie oceniana i przez krytyków i odbierana przez ludzi. 57 rok, dawno dosyć. Niektórzy w ogóle się nie tykają takich staroci, z tego co wiem. Bo niektórych
ja Pętlę chyba kiedyś widziałem, ale w telewizji to jakiś fragment, więc też...
Mi też się kojarzy.
W sensie kojarzy jakieś pojedyncze sceny, tak. Więc teraz też mi trudno jakby się odnieść do tego, czy masz dobre wrażenie, czy mylne, czy ja mam może lepsze, czy coś. Ale no, gdzieś mi się obiło o uszy, nie? Że coś jest.
No fajnie, czy się obiło uszy. No Marek Chłasko to jest jedna z najlepszych literackich rzeczy, jakie mieliśmy po wojnie, uważam. No.
Wybitny.
Wybitny człowiek.
Tak. Ale teraz też jak mówisz o wybitnych, to mi się przypomina, było, nie było, dość jednak ważny film w historii kinematografii, jakby nie było, Lot nad Kukułczym Gniazdem. Aha. Tak, o którym już mówiłem wam wiele razy. To jest też na podstawie książki Kena Caseya, z lat 60. No, fabuła książki raczej jest znana, bo to jest też przełożenie, w filmie jest to przełożone, tak? Więc kto widział film, a raczej mało jest osób, które nie widziały filmu, no to już wiedzą, o czym jest książka. Tak? Książka jest o szpitalu psychiatrycznym, no i ogólnie o głównym bohaterze McMurphym, który sobie musi poradzić, tak? W tym, że wylądował w szpitalu psychiatrycznym, tak? No, jakby nie było. Sytuacja dosyć
Z własnej woli, z tego co pamiętam, z filmu.
Tak, z własnej woli, ale to dlatego, że jakby się pomylił, ponieważ on miał trafić do więzienia, a miał do wyboru.
Zagrać niepoczytalnego?
Tak, zagrał niepoczytalnego, a nie wiedział, że w więzieniu wyszedłby po jakimś określonym czasie, a w szpitalu psychiatrycznym to może siedzieć całe życie.
Tak, więc... gdybym miał twarz Jacka Nicholsona, to non-stop grałbym niepoczytalnego.
No.
Coś, ale w sumie, coś w tym jest.
Ale w sumie on coś ma takiego, że gra takich niepoczytalnych, bo
to też prawda.
Tak, w Sinieniu, jak ja widziałem
jak mnie Sinienie, to denerwuje w tym filmie.
Ale ja widziałem dosłownie, jakby to była ta sama postać.
No,
tylko jakby, tylko trochę później.
Jak mnie to denerwuje, dostajemy w Lśnieniu moment, kiedy on przyjeżdża do tego hotelu po pracę i my już od razu wiemy,
że coś z nim jest
nie tak, nie? Gdzie to,
ale
gdyby
wiesz co?
To było trochę bardziej ukryte, gdyby on to odegrał trochę spokojniej, to może mielibyśmy jakiś suspens nawet, nie?
Ale wiesz co, ja uważam, że to jest nawet lepiej, bo widziałem wersję serialową Lśnienia, która była aprobowana przez Stephena Kinga, że jest taka lepsza.
Stephen King
lepsza.
Gada o filmach, to jest znany motyw.
No bo oczywiście Kingowi się nie podoba.
Nie, mu się w ogóle nie podobają
no
filmy.
No właśnie. Szczególnie na podstawie jego książek, które coś tam zmieniają. Nie? No i ta wersja serialowa też robi takie coś, że ten główny bohater jest taki normalny, tak, że jest taki przykładny ojciec rodziny. Ale jakby ja nie odbieram tego serialu, że jakby ja widzę przemianę tego aktora, tej postaci. A w Liśnieniu ja już wiem, że on jest dziwny, więc wszystkie jego zachowania są już jakby z góry umotywowane, no bo on jest dziwny. No,
tak jak w Tragedii Antycznej, nie? Tak. Już wiemy, jakie będzie zakończenie, wszystko prowadzi do rozpaczliwego końca. No,
chyba, że się pojawi Deus Ex Machina, który wszystko tam zmieni.
Nie pojawił się, spoiler.
No nie. No, ale o czym mówiliśmy, bo już zapomniałem.
A wiesz, o książkach, o filmach gadamy sobie tak przed jakiegoś czasu.
Z grubsza mówiąc.
A, no tak. Wiem, mówiliśmy o Jacku Nicholsonie, bo tak. W Locie nad kukuczym gniazdem. Bo się zastanawiałem, od czego wyszliśmy, że doszliśmy do Liśnienia teraz?
I tak... No, od Lotu nad kukuczym gniazdem poprzez Jacka Nicholsona, tak było.
Aż do tego, że Stephen King nie lubi filmów. No, ale w każdym razie, co mnie jakby zadziwiło w książce, bo jakby to jakby o tym chciałem powiedzieć pierwotnie. Właśnie, jeżeli ktoś widział film, no to się zastanawia może, co jest takiego zastanawiającego, tak, w książce. No, książka jak książka, tak. Ale to jest to, że narratorem literackim jest ten Indianin, który w filmie jest głuchy, tak, no potem się okazuje, że nie jest głuchy. Ale właśnie on jest w książce tym narratorem, co daje według mnie bardzo ciekawe jakby spojrzenie na całość, no bo mamy relację z punktu widzenia osoby chorej psychicznie, która jest wszędzie, no bo jest głucha, tak? No to znaczy wszyscy myślą, że jest głucha, czyli mówią przy niej wszystkie swoje sekrety, a jednocześnie no realnie nie jest głucha, czyli wszystko słyszy.
To tak jakby trochę połączyć narratora pierwszoosobowego i trzecioosobowego,
tak.
Nie?
A jednocześnie czasem dostajemy właśnie te różne schizy, które ten Indianin dostaje, a my nie wiemy, czy to są jego właśnie jakieś urojenia psychiczne, czy to się dzieje naprawdę, więc to też jest takie ciekawe połączenie w tym względzie. Bo w filmie tego nie ma. Nie?
W filmie chyba trzeba było pójść na łatwiznę, bo to byłoby strasznie skomplikowane chyba, żeby przedstawić to w ten sposób.
Tak,
no to... Żeby jednocześnie poprowadzić ten film z punktu widzenia tego Chiefa, tego Indianina, ale jednocześnie, żeby pokazać, że to postać grana przez Nicholsona jest głównym bohaterem. Nie? To myślę, że bardzo karkołomne by było.
No ale to wiesz, no, narrator nie musi być głównym bohaterem.
Nie, więc to... w książce jest to dużo łatwiejsze, tylko do zrealizowania, nie?
No, ale nawet jak słyszałem, że Ken Kesey pisał scenariusz ten pierwotny do tego filmu, to też właśnie zrobił takie coś, że tym narratorem filmowym był też właśnie Indianin, a reżyser stwierdził, że nie.
Myślę, że strasznie ciężko byłoby podzielić gdzieś tam czas ujęć na buźkę Jacka Nicholsona i jednak tego narratora, który jest rzeczywistym bohaterem, tak żeby nie wprowadzić widza w jakiś taki stan skonfundowania. No,
chyba, żeby znowu zrobili tak samo jak w Pachnidle, żeby był ten głos z offu, tak, i tyle. Ale
mówisz,
nie wiesz,
ale głos z offu, który musiałby należeć do bohatera, który bierze udział w wydarzeniach, nie?
No właśnie, to by było dziwne znowuż. To by nie zagrało
trzeba
raczej.
Trzeba było chyba pójść.
Więc i tak to... Więc jeżeli... Moja konkluzja jest taka, że film jest dobry, ale książka jest jeszcze lepsza.
No mówiłeś mi nawet. No. Nie powiem, że nie. No.
Czyli spełniłem swoje zadanie, dziękuję.
Tak, zrobiłeś dobrą reklamę książce.
Tak. Coś jeszcze tutaj, Aniu, ty chcesz coś jeszcze?
Nie wiem, jeśli chodzi o adaptacje filmowe, to...
Co widziałaś ostatnio ciekawego?
Ostatnio właśnie widziałam trylogię Ojca Chrzestnego. Bardzo mi się podobała, powiem szczerze. I powiem tak, pierwsza część filmu to jest połączenie pierwszej i drugiej części z książkowej trylogii. Moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze przełożone. I z tego, co się orientuję, to w historii kinematografii została ta adaptacja określona jako jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza na świecie.
Kamilu, zgadzasz się?
To znaczy Ojciec Chrzestny jest uznawany jako film, mówię tutaj bez podziału na części, jakby pierwsza, druga część, trzecia już trochę mniej, w ogóle są uznawane za jedne z najlepszych filmów, jakie powstały, więc siłą rzeczy no muszą być określane filmy. Jako jedne z najlepszych adaptacji. Nie wiem, czy jako najwierniejsze, bo to znowu jest ten problem, czy wierna adaptacja jest dobrą adaptacją, czy jakieś odejścia są też tutaj uwzględniane. No ja nie czytałem tych książek Mario Puzo, więc...
To mi się przypomina, jak mówisz, czy jest wierna adaptacja, to mi się przypomina takie zdanie Młynarskiego. On to mówił o tłumaczach, że tłumaczenie jest jak kobieta. Jak piękne, to niewierne, a jak wierne, to niepiękne. Więc to w sumie do adaptacji filmowej...
Rozwiewa to nasze wątpliwości w pewnym stopniu.
Tak.
No, więc w sumie to jest tak, jeżeli chcecie wierne przełożenie książki, no to już wiadomo, że będzie trochę takie łopatologiczne. Mhm. Jeżeli reżyser coś doda od siebie, no to już będzie trochę... lepsze.
Zgrabniej.
Może lepiej zinterpretowane, nie? Może.
No jednak umówmy się, że jest różnica między przekazem literackim a filmowym. No czysto techniczna, nie? W zabiegach technicznych, które jakby jeśli chcemy przekazać to samo, to trzeba to przekazać za pomocą innych środków trochę, nie?
No.
Te same emocje przekazuje się i zupełnie innymi środkami.
No bo to jest tak samo jak jest tekst dramaturgiczny, o którym już mówiłem, tak? Ale jest ileś reżyserów i każdy ten sam tekst, nie, ci przedstawi na ileś sposobów, a to jest w ogóle nie dość, że no, no w tekście dramaturgicznym to jest prosto, no bo już masz jakby rozpisane, że w tej scenie jest to, w tej scenie jest to, aktorzy mówią, coś tam, nie wiem, przechadzają się po scenie i tyle, a i tak można to zinterpretować w wiele różnych sposobów, tak, więc to jest, wszystko można pozmieniać.
Kłaść nacisk na różne aspekty historii, nie?
No, jakąś retrospekcję dodać, usunąć.
Tak.
Ale jeszcze ty masz jakąś, coś mówiłeś, że coś chciałeś o Brunonie Schulzu chyba?
Aha, no
czy już zapomniałeś o tym filmie?
Oglądałem Sanatorium pod Klepsydrą, który też się zapisał wielkimi zgłoskami w historii polskiej kinematografii. Jako literatura chyba troszeczkę, myślę, niedoceniany jest Bruno Schulz, jako gdzieś tam, no, jednak polski autor.
Myślę,
no,
że teraz bardzo dużo zyskuje.
Ale myślę, że jeżeli mogę tak od siebie powiedzieć, że nadal jest trochę nierozumiany, bo jest...
Trochę tak, ale
bo
myślę,
jest trochę
że
dziwna
jest...
ta jego proza,
tak,
trzeba obiektywnie
myślę,
powiedzieć.
Tak, ale myślę, że już staje się jego twórczość głośniejsza, że tak powiem.
A za sprawą czego się to dzieje? Bo ja tak jakoś nie wiem.
Ja też nie wiem. Znaczy możliwe, że to jest jakby...
Znaczy, ja go zawsze ceniłem i bardzo lubiłem czytać, ale nie słyszałem, żeby stawał się popularny ostatnio. To wy siedzicie w literaturze,
no
dlatego
tak.
Się pytam. No, jakby...
Mi się wydaje, że to może być trochę też dlatego, że nie wiem, może jest większe zainteresowanie tym, skąd Schulz pochodził, także no, jakby z tej Ukrainy, tak, z tego Drohobycza i zainteresowanie się może tamtymi rejonami, bo on jeszcze był Żydem, tak, więc
tak.
To też może, wiesz, takie zainteresowania takimi właśnie, no teoretycznie mniej popularnych pisarzy, tak, no bo polski pisarz Żyd, ale czy to dlatego, nie wiem, rośnie pewna popularność Schulza? Raczej bym wątpił, to moje takie tylko puste hipotezy, w które sam raczej nie wierzę, więc nie wiem.
No nie wiem, mówmy się, no jego twórczość może wydawać się dziwna dla niektórych.
Bardzo dziwna, ja bym powiedział.
I tajemnicza, więc myślę, że to
magiczna i zmysłowa,
może...
No.
Trochę jak obrazy, nie wiem, Salvadora Dalego albo Picassa.
To jest trochę inny klimat, ale podobny kasus.
Tak.
No.
Ale też taki, bo trochę te opowiadania Schulza są takie oniryczne, takie
tak,
senne.
Tak, bardzo.
A przecież Salvador Dali... Tak przynajmniej jest, tak się mówi, że on malował swoje obrazy, to było to, co mu się przyśniło we śnie, tak? Przynajmniej on tak sam mówił, a czy to wymyślił, czy to rzeczywiście mu się przyśniło, to już jest...
Inna kwestia.
Inna kwestia, właśnie, więc...
Filmy kręcił podobnie, chociażby Psa Andaluzyjskiego.
Pies Andaluzyjski jest okropny.
Świetna sprawa.
Te mrówki wychodzące z ręki, to jest...
Scena przebijania gałki ocznej, która została nakręcona, że tak powiem, no... Bez użycia jakichś tam efektów specjalnych, no.
No bo wtedy nie było
nie
za
było
dużo.
Za
tak.
Dużo efektów specjalnych, wykorzystano gałkę oczną. Zwierzęcą, bo zwierzęcą, ale gałka.
Ale jednak,
no gałka to gałka, tak? No, jakby nie było.
Nie jest to gałka muszkatołowa, nie od drzwi, to jest gałka oczna.
Nie.
Zaciekawiłeś mnie, będę musiała...
Nie widziałaś Psa Andaluzyjskiego?
No, króciutka rzecz, wiesz, kilkanaście minut.
No chyba 15, czy to jest na YouTubie nawet.
Na YouTubie, bo to już jest też public domain, to jest 1914 bodajże.
Tak.
Okej. Okay.
Shien no. d'Andalusie chyba, to jest chyba oryginalny tytuł.
Być może.
Chociaż być tu może. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje.
Jak wpiszesz pies andaluzyjski, to znajdziesz.
Tak.
No, myślę, że tak.
To się wszystko znajdzie. Ale właśnie jak mówiłeś wcześniej nam, zanim weszliśmy do studia, że o Brunonie Schulzu, to ja sobie tak powtórzyłem ten film sobie odpaliłem. I takie dziwne skojarzenie mi się zrodziło w głowie.
No rzucaj.
Bo ten świat właśnie w tym filmie jest taki dziwny, odrealniony. I mi się to skojarzyło ze Stranger Things, tym serialem. Nie wiem, czy widziałeś.
I to może stąd popularność Schulza.
No.
Co, nie oglądałem jeszcze Stranger Things do nadrobienia, mam to? Ale...
No, znaczy, tak powiem ci pokrótce, tak i naszym słuchaczom też, jeżeli nie widzieli, to jest tam taki przedstawiony, są te dwa światy, ten świat realny, i ten świat mroczniejszy, który jest taki oblepiony właśnie tymi pajęczynami, taki cały mroczny, tajemniczy, nie wiadomo o co tam w ogóle chodzi. I to mi się tak właśnie nasunęło, że ten świat właśnie przedstawiony w tym całym filmie tak jakby idzie w tym kierunku.
Taki połączony trochę, nie?
No, sklejony.
Sklejony.
Jak nasza audycja.
Tak jest.
Ale to jest też ciekawe, bo Stranger Things, jeszcze tak nawiążę, to jest też ciekawe, że tam każdy odcinek, to nie jest, że to jest odcinek pierwszy, drugi, trzeci, tylko to jest rozdział pierwszy, drugi, trzeci.
Też stylizowane troszeczkę.
Tak, stylizowane, chociaż nie znalazłem żadnej informacji, żeby to było na podstawie książki, więc to jest tylko taka stylizacja jedynie.
Zabieg, nie? Stylistyczny.
No, to jest też ciekawe.
Tak jak część filmów jest dzielona na akty, nie? Które ma to przywodzić na myśl często, że jest to na podstawie jakiegoś dramatu, nie? A czasem nie jest.
Albo to jest gra słowna, że to jest akt, że nie wiem, tam jakaś kobieta nie, na zdjęciu naga i będzie akt.
Słuchaj, no podeślesz mi tytuł, co to jest, bo nie wiem. Ale...
Albo akta takie, wiesz, sprawy takie sądowe.
To jeden akt i kilka akt.
No.
I to tak się odmienia.
Nie, jeden akt i kilka aktów.
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 No ale jak są akta, to jest kilka akt.
Ty, no.
No bo akta to jest jakby niepoliczalna rzecz, nie?
Nie, akta to jest liczba mnoga.
Akta, czyli akta. Jedno akto.
Nie, jeden akt.
Okej.
Okay. Dobrze, może odłóżmy te...
Akta.
Tak, i polonistyczne śmieszki na później. Wróćmy do sanatorium.
Wróćmy do sanatorium.
To źle zabrzmiało, naprawdę.
Dlaczego?
Ja nie chcę być w sanatorium.
Na pewno nie w tym pod klepsydrą, nie?
O nie. To jest dziwne sanatorium.
Ale w Ciechocinku też byśmy nagrali audycję, spokojnie.
Tak?
Tak, wzięlibyśmy rejestrator.
I co, na tych sążniach byś tam coś nagrał?
Pewnie, żebym nagrał. Jestem profesjonalistą. Kończymy powoli? No,
możemy kończyć.
Lecimy do jakiegoś sanatorium?
Chyba polecimy, dobra. To my chyba będziemy lecieć też do sanatorium. Może nie tego pod klepsydrą, ale do jakiegoś innego.
No dobra, to co, wrócimy jakoś w podobnym składzie albo trochę zmienionym, nie? Z czymś.
Bo nam się klepsydra już przesunęła i nam się kończy.
Czas.
Się kończy.
No, czas się nie kończy, po prostu nasz czas się kończy.
Wszystko co dobre, szybko się kończy.
No, szybko się skończyło, czyli było dobre.
Albo było bardzo dobre, że tak się szybko skończyło.
Tak. To na pewno
no dobra,
to...
żegnają się z wami Kamil Kucharski,
Anna Torchan
i Jakub Ruźniak w specjalnej, sklejonej audycji
Magia raportu literacko-kina.
Magiczny
raport.
Magiczny raport,
Pelikana.
Tak.
Nie, w żadnym wypadku.
Raport Pelikana? Nie, to inne.
To na inną okazję.
Dobra, kończymy.
Cześć.
Dzięki, do usłyszenia za tydzień.